Będziemy czytać fragment, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. Często sobie czytamy to słowo na pewno w domu. Ja również je często czytam. Jest ono bardzo dobrym, pocieszającym słowem, które pokazuje nam naszą rzeczywistość, w której nas Pan postawił, a w której też w przyszłości będziemy. 1262 strona, 1262. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew ich Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samy z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy w sobie nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie na przybytek święty w Panu, na którym i wy jesteście wspólnie budowani na mieszkanie Boże w duchu. Fragment, który przeczytaliśmy, pokazuje nam naszą rzeczywistość. I niektóre rzeczy Pan, pokazując nam, każe nam zwrócić na nie szczególną uwagę. Kiedy Jezus Chrystus przebywał wśród uczniów swoich, o niektórych rzeczach jakby podwójnie podkreślał, że są niezwykle ważne. Nie wiem, czy przypominacie sobie, kiedy czytaliśmy nieraz Ewangelię, którąś z czterech Ewangelii, zauważyliście zapewne taką sytuację, kiedy Jezus Chrystus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jezus Chrystus podwójnie potwierdza, że coś jest niezwykle ważne. Inaczej mówiąc, uwaga, uwaga. Jest coś niebezpiecznego albo jest coś bardzo ważnego. Abyśmy na to zwrócili uwagę. Apostoł Paweł, pisząc o sytuacji nas, ludzi, którzyśmy wyratowani zostali przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, a którzy pochodziliśmy z pogan, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi w 11 wersecie. Przeto pamiętajcie o tym. Przeto pamiętajcie o tym. Inaczej mówiąc, nigdy nie zapomnijcie tego, że zostaliście wyratowani z pogan. Zostaliście wzięci z pogan. Dlaczego to takie ważne? Otóż kiedy czytamy od pierwszego wersetu ten fragment, jest powiedziane: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. A więc zobaczmy, Słowo Boże podkreśla nam taką ważną rzecz i mówi tak: jeśli poganie Jeśli nie naród izraelski, to na pewno wszyscy chodziliście pod wpływem demonów. Wszyscy chodziliście pod wpływem ducha nieczystego. Nie ma wyjątku żadnego, więc wszystkie zwyczaje religijne, wszystkie czyny, które czyniliście, byliście inspirowani przez ducha nieczystego. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, duch, który na tym świecie rządzi, jest duchem nieczystym. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie nas informuje. I kiedy czytamy w Słowie Bożym, jest powiedziane na przykład w Ewangelii Jana w 14 rozdziale 30 wersecie. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata. Nadchodzi bowiem władca świata. To mówi Jezus Chrystus do swoich uczniów. Mówiąc do nich, mówi, nadchodzi władca świata. Ja już długo do was nie będę mówił. Przychodzi władca świata. I chciałoby się od razu pójść dalej tą myślą i powiedzieć, no władca świata, kto jest władcą świata? No Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec. Chciałoby się powiedzieć, że to Jezus Chrystus tak kieruje nasze myśli na swojego Ojca. Chce powiedzieć, słuchajcie uważnie, ja odchodzę, ale teraz na świecie będzie rządził mój Ojciec. Ale Jezus Chrystus na końcu tego wersetu mówi tak, ale nie ma on nic do mnie. A więc już wiemy automatycznie, że Jezus Chrystus w tym momencie wcale nie mówi o swoim Ojcu Niebiańskim, ale mówi o kim? Diabeł, szatan, wąż starodawny, smok, jakbyśmy go nie nazwali. Cały czas chodzi o tą jedną istotę, złą istotę, która zbuntowała się przeciwko Bogu. Boże stworzenie, które wyszło z Bożych ust. Bóg wypowiedział. Bóg rzekł i stało się. I on się zbuntował przeciwko niemu. Co doprowadziło go do upadku? Co doprowadziło go do tego, że się zbuntował przeciwko Bogu? W Izajasza jest bardzo wyraźnie to opisane. Jakby cały mechanizm działania tego zła, które weszło w anioła światłości, którym jest szatan obecnie. Niestety nie jest już aniołem światłości, ale jest aniołem ciemności. Już nie jest aniołem światłości, jest aniołem ciemności. Jest powiedziane, jaki mechanizm zadziałał. Jest powiedziane bardzo wyraźnie. Została mu dana wielka władza przez Boga Wszechmogącego. I on zapragnął mieć władzę jaką? Jeszcze większą. I powiedział tam w Izajasza, jest powiedziane, oto postawię mój tron nad tronem, ponad tronem Wszechmogącego. I to ja będę rządził całym Wszechświatem. Nie Bóg, ale ja go zwyciężę i ja będę rządził. Co z tego wyszło? Że został zrzucony z nieba na ziemię. Jego władza została ograniczona tylko do ziemi. I o tym momencie Jezus Chrystus tutaj mówi. Mówi, ja odchodzę, dłużej już nie będę do was mówił. Oto nadchodzi władca nie wszechświata, władca ziemi. Władca ziemi, on nadchodzi. I teraz jaka powinna być nasza postawa jako ludzi, którzy żyliśmy bez znajomości Boga? Wielu ludzi żyje bez znajomości Boga. Kiedy wyjdziecie na ulicę, zapytacie pierwszego lepszego człowieka, wierzy pan w Boga? Co wam odpowiedzą ludzie? W większości przypadków odpowiedzą, tak, wierzę, że Bóg istnieje. I w zasadzie to jest jedyna odpowiedź, którą mogą wam na ten temat odpowiedzieć. Niewiele mogą powiedzieć na temat tego, jak Bóg działa, w jaki sposób prowadzi ludzi, czego chce od człowieka. Zacznijcie zadawać następne pytania, a zobaczycie, że ludzie są nieobeznani z drogą Bożą. Ale nie są to poganie. Są to chrześcijanie. Nie wprowadzeni w drogę Bożą, ale chrześcijanie. Natomiast Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że my jako poganie byliśmy. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, to w kraju chrześcijańskim są również chrześcijanie i, no i poganie. Niewielki procent akurat jest pogan w Polsce, ale oni są. I my wszyscy, Słowo Boże mówi, wywodziliśmy się od pogan. My wszyscy wywodziliśmy się od przeciwników Boga. Może nie ja w swojej osobie, ale moi rodzice, moi dziadkowie czy moi pradziadkowie, ktoś we wcześniejszych pokoleniach pochodził z pogan. I Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, jak pochodziliśmy z pogan, to cały czas o tym pamiętajmy, że pochodziliśmy z pogan. Mamy to wspominać. Tak mówi Słowo Boże. Bardzo wyraźnie jest o tym powiedziane. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele. W jakiej jesteśmy sytuacji i jak powinniśmy służyć naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu? Otóż jest powiedziane, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, które teraz działa w synach opornych. A więc zobaczmy, możemy powiedzieć, dobrze, poganami już nie jesteśmy, jesteśmy chrześcijanami. Ale szatan, jak działał wśród pogan i w poganach, w ich sercach, tak teraz działa nadal. Tak mówi Słowo Boże. W kim działa? Teraz działa w synach opornych. Jacy to są synowie oporni? Pismo Święte mówi, umarliśmy przez upadki, grzechy nasze. Kolosan 1 rozdział 21 werset mówi tak. I was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezanego waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia, darował nam wszystkie występki. I Efezjan 4, rozdział 18, werset mówi, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Naśladowaliśmy władcę rządzącego w powietrzu ducha, teraz działającego w synach opornych. Efezjan 6 rozdział i 12 werset mówi tak. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdyż bój toczymy. Toczysz jakiś bój? Z kim walczysz? Z żoną, z mężem, z dziećmi, z rodzicami. Z kim walczysz? Z sąsiadem? No z kim walczysz? Słowo Boże, zapytuję Ciebie w tej chwili. Bój toczymy i Słowo Boże mówi, że nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom i zwierzchnościom, które są w powietrzu. Widzisz? Patrz, powietrze jest dookoła Ciebie. Widzisz jakieś złe duchy? Nie widzisz, prawda? A możesz powiedzieć, dobra, jestem w kościele, tu ich nie ma. No może i dobrze mówisz. Ale ja chcę zapytać nas wszystkich, czy w ogóle w życiu naszym jakąś walkę toczymy? Jakąś duchową walkę? Czy walczysz z czymkolwiek w swoim życiu? Czy może idziesz tak, jak to kiedyś radzili jednemu człowiekowi, który był na takim zebraniu partyjnym jeszcze za czasów socjalizmu i on tam różne rzeczy wypowiadał i zawsze jak coś omawiali, to on był zawsze przeciwko, wiecie? I w końcu jeden kolega do niego mówi, słuchaj, już nie walcz, przestań ruszać rękami i płyń z tłumem. Jak się zachowujemy? Może tak jak za tych socjalistycznych czasów radzili temu człowiekowi. Nie machaj tymi rękami. Nie wypowiadaj się. Nie musisz się buntować przeciwko złu. Nie musisz występować przeciwko niewłaściwemu postępowaniu. Nie walcz po prostu. Żyj z tłumem. Tak przeciętnie, nie wyróżniaj się za bardzo. A będzie ci dobrze. Dlaczego będzie ci dobrze? Nie będziesz musiał walczyć, nie będziesz musiał się przeciwstawiać. Szatan zbyt mocno nie będzie ciebie atakował. Jakoś tam prześlizgniesz się przez to życie. Dlatego moje pytanie jest takie. Czy walczymy? Czy się przeciwstawiamy? Czy w ogóle widzimy, że coś w naszym życiu jest nie tak? Czy zauważamy, że coś w naszym życiu trzeba zmienić? Że w czymś niewłaściwie postępujemy? Możesz powiedzieć, no tak, no jeśli by mnie sumienie moje oskarżało, no to wtedy bym się nad tym zastanawiał, ale sumienie moje nic nie mówi. A czy wiesz o tym, że w Słowie Bożym jest napisane, że są ludzie, którzy są napiętnowani w sumieniu swoim? Wiecie, jakie to jest sumienie napiętnowane? Którzy w innym miejscu jest powiedziane, wypalili w sobie swoje sumienie. Wiesz, jaka to jest sytuacja? To jest taka sytuacja, jakby ktoś człowiekowi wyciął język. Może mówić wtedy? Nie. Wytnij język dla swojego sumienia, nic ci nie będzie mówić. Nic nie będzie się odzywać w twoim wnętrzu. Będziesz robić źle i będziesz miał jakby świadomość, że robisz dobrze. Jest wszystko w porządku. W jaki sposób sumienie się oczyszcza? I wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. A więc, żebyśmy mogli oczyścić sobie nasze sumienie, potrzebujemy dużego strumienia Bożego Słowa. Dużego strumienia żywej wody. Żywa woda w innym miejscu w Starym Testamencie jest określona jako woda żyjąca. Nie tylko żywa woda poruszona, ale woda żyjąca. To jest taka woda, która przynosi nie tylko ochłodę i ulgę, ale wszędzie tam, gdzie wpływa, następuje uzdrowienie. Jest powiedziane, chyba to jest w Izajasza, w jednym z końcowych rozdziałów. Tam jest opisana taka sytuacja, że wypływa, to jest w Ezechiela, przepraszam. To jest napisane tak, że wypływa spod tronu Bożego woda, strumień, rzeka. I wpływa do jeziora wody zgniłej i zepsutej. I ponieważ wpływa do tego jeziora, do tego zbiornika wody zepsutej, jest powiedziane, woda ta doznaje uzdrowienia, oczyszczenia. I cała woda zaczyna być czysta. Dokładnie tego w życiu naszym potrzebujemy. Aby wpłynęło w nas Boże Słowo, żyjące Słowo. Nie Słowo, których jest wiele w tym świecie, ale Słowo żyjące, ożywione przez Ducha Bożego Świętego, żeby zaczęło nas oczyszczać. Czytamy dalej w Tytusa, 3:3 jest powiedziane, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, oporni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Jana 12:31 mówi, teraz odbywa się sąd nad tym kosmosem. Teraz władca, po grecku archon, tego kosmosu będzie wyrzucony na zewnątrz. I 14:30, już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Kolosan 1:13 mówi, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. 1 Piotra 5:8-9 mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A więc pokazany jest nam taki mechanizm działania Bożego oczyszczenia, a jednocześnie kiedy człowiek doznaje oczyszczenia, zaczyna właściwie funkcjonować. A więc doznajesz oczyszczenia, woda żywota wpływa do twojego wnętrza, pozwalasz, aby Duch Święty zmieniał ciebie i kształtował na swój obraz i swoje podobieństwo, a to jest niezwykle ważne. Bo możesz być chrześcijaninem według swojego własnego upodobania. Taki chrześcijanin, który dopuszcza chrześcijaństwo tylko na tym poziomie, w jakim chce, aby to chrześcijaństwo w jego życiu się znajdowało. A więc reprezentujesz ten poziom chrześcijaństwa, który przyniesie ci jakąś korzyść, ale jednocześnie za bardzo ciebie nie zniewoli. Takie chrześcijaństwo, wiecie, jesteś chrześcijanin? Jestem. Jesteś wierzący? Jestem. Jesteś katolikiem, czy prawosławnym, czy ewangelikiem? Jestem. Prawda? Jakaś tam odpowiedź, która zadawala grono, w którym się znajdujemy. I to już jest wystarczy. Jest to poziom, do którego ty chcesz dopuścić tylko swoje życie. Dalej nie. Dalej stop. Dalej, Panie, gdybyś chciał zmieniać coś w moim życiu, to ja nie pozwalam. Tak jak to kiedyś było w szlacheckiej Polsce, prawda? Liberum veto. Nie pozwalam. Nie pozwalam, aby Pan wprowadził mnie w taką sytuację, kiedy ludzie będą mnie wytykać palcami. Kiedy wytykają palcami człowieka? Na przykład człowiek jest katolikiem. Nigdzie indziej nie idzie do żadnego innego wyznania, pozostaje w swoim kościele, jest chrześcijaninem, jest katolikiem. I co zaczyna robić, żeby ludzie zaczynali wytykać go palcami? Czyta Pismo Święte. Jakiś nawiedzony, prawda? A wiecie, co to znaczy człowiek nawiedzony? To znaczy człowiek odwiedzony przez Ducha Świętego. Nawiedzony to znaczy, to jest taki, jakiś z umysłem ma coś nie tak. Bo szuka, co szuka? Szuka społeczności z Bogiem. To jest człowiek nienormalny. To się takiego człowieka wytyka palcami. To jest niewłaściwy człowiek. Już nie mówiąc, żeby zaczął mówić innymi językami. To już mu się w głowie pomieszało, jest jakiś nienormalny w ogóle. Ja przypominam sobie taką sytuację ze swojego życia, kiedy rozmawiałem z jednym znajomym księdzem i ten ksiądz do mnie powiedział, wiesz co, jest tam taki, bo ja zapytałem o jednego księdza, on mówi, no jest taki ksiądz, znam go, tak, ale wiesz, to jest taki człowiek odlotowy, taki, ja mówię, a co takiego? No wiesz, to z nim o samochodach czy o czymś tam nie pogadasz, mówi. On tylko o Bogu, o Jezusie tylko gada i to, z nim się nie da gadać. Ja myślę, tak? I do niego mówię, tak, taki ksiądz jest taki, że to, a gdzie on jest? No tam mi powiedział, gdzie ten ksiądz Jarosław jest. No i pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jak myślicie, co było? No skontaktowałem się z nim, oczywiście. No jeśli taki odlotowy ksiądz, że z nim się nie dał w samochodach pogadać, no to jest ktoś bliski mnie, prawda? To jest ktoś taki podobny jak ja. Szukamy grona takich ludzi. Ale czy ludzie, którzy są wokół ciebie, mają ciebie za równego kumpla, takiego, z którym można o wszystkim pogadać. Tam ogarek i świece, wiecie, tam z tymi sprawami. Czy można konie kraść z takim? Koni już mało. Nie ma gdzie. Ale można mechaniczne konie kraść. Czy walczymy? Z kim walczymy? Z czym walczymy? Czy w ogóle się przeciwstawiamy czemukolwiek, co w życiu naszym występuje? Na przykład pokłócisz się z żoną, pokłócisz się z mężem, z mamą, z tatem, z dziadkiem, z babcią. No z kim byś tam się nie pokłócił? Co czujesz? Że musisz udowodnić swoją rację? Że musisz postawić na swoim? Sumienie się odzywa, czy się nie odzywa? Chcesz się pojednać, czy nie chcesz się pojednać? Niektórzy pojednają się dopiero, kiedy widzą, że już umierają. A niektórzy wtedy właśnie też jeszcze się nie chcą pojednać. I odchodzą niepojednani z tego świata. Z czym walczysz? Z kim walczysz? Słowo Boże nam jasno i wyraźnie określa naszą walkę, nasz cel, nasze dążenie. Bardzo wyraźnie Słowo Boże określa i mówi tak. Jeśli walczysz, to nie walcz z ciałem i krwią. Czyli z kim nie masz walczyć? No z ludźmi. Nie masz walczyć z ludźmi. Przyzwyczajony jesteś walczyć z ludźmi? Słowo Boże mówi, nie walcz z ludźmi. Z krwią i z ciałem nie walcz. Jeśli chcesz walczyć, jesteś bojowo nastawiony, bo są ludzie, którzy nie chcą walczyć, od razu bez walki się poddają. A są tacy też, którzy w razie draki to w krzaki od razu uciekają. Ale są tacy ludzie, którzy chcą walczyć. Chcą walczyć. Co trzeba robić, jeśli chcę walczyć? Uzbrajam się w baseball, tak? Co jeszcze? Wszystko to przygotowuję, żeby walczyć. Słowo Boże nam mówi i określa cel i dążenie. Pamiętaj, że nie jesteś poganinem. Pamiętaj, że nie jesteś synem czy córką oporu. Oporu wobec kogo? No wobec Boga. Nie jesteś wśród ludzi, którzy są oporni na działanie Ducha Świętego. A więc jeśli masz właściwą postawę, to masz walczyć. Masz walczyć w tym, co w twoim ciele jest ziemskiego, cielesnego, co cię z tym światem wiąże, co ciebie przy tym świecie trzyma, co ci nie pozwala spojrzeć na Boga. Jakie to rzeczy człowieka tak mocno uwiązują do ziemi? Nałogi przede wszystkim. Pierwsza rzecz, która człowieka uwiązuje do ziemi. Wszelkiego rodzaju. Jakie byśmy nie wymienili nałogi, wszystkie uwiązują człowieka z ziemią, wiążą z ziemią. I wszystkie one są złe. Chyba, że masz nałóg czytania Słowa Bożego, ale taki nałóg nie istnieje, bo jeśli czytasz w odpowiedni sposób Słowo Boże z korzyścią, to będzie tylko dla ciebie. Ale możesz za dużo czytać Słowa Bożego i nie przestrzegać pewnych praw, które są związane z naszym życiem na ziemi. Ja mogę ci podać taki przykład. Znałem osobiście pewnego człowieka, który w swoim domu funkcjonował na takiej zasadzie, że siedział cały dzień w domu, czytał Pismo Święte, żonie kompletnie nic nie pomagał. Żona miała dużo dzieci, bo oni chyba 11 dzieci mieli. On w, niczym jej nie pomagał. Mówił, że on tylko ma społeczność z Bogiem. Właściwa postawa? Oczywiście, że nie. Bo gdyby czytał to słowo i powiązał to słowo ze swoją wiarą i swoim właściwym zrozumieniem nauczania Ducha Świętego, to Duch Święty by mu powiedział, jak należy to stosować. Jak należy się zachowywać. Nie chodzi o to, że człowiek musi mieć umiar w czytaniu Słowa Bożego, ale człowiek musi nie tylko czytać Słowo Boże, ale je wdrażać w swoje własne życie, wbudowywać je w swoje własne życie i pozwolić, by Duch Święty to Słowo w nas rozwijał. A więc zwróćmy uwagę na to, co mówi nam Pan przez te dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego. One są niezwykle ważne dla naszego życia. Niezwykle ważne, abyśmy podjęli walkę z rzeczami, które się Bogu w naszym życiu nie podobają. Możesz powiedzieć, ale ja nic nie wiem o tym, żeby w moim życiu cokolwiek Bogu się nie podobało. No to w takim razie zadam ci pytanie. Czy kiedykolwiek zwróciłeś się do Boga z taką sprawą i z takim zapytaniem? Boże, powiedz mi, co ci się w moim życiu nie podoba? I to jest bardzo istotne. Abyśmy zadali Bogu pytanie, Boże, co ci się w moim życiu nie podoba? Czy kiedykolwiek w ogóle zadaliśmy takie pytanie? Jeśli nie zadaliśmy nigdy Bogu takiego pytania, to oznacza, że my w naszym życiu naprawdę nie jesteśmy zainteresowani w podjęciu walki o oczyszczenie, o omycie, o usprawiedliwienie, o to, żeby się Bogu podobać. To znaczy, że nas to w ogóle nie interesuje. Że przyjmujemy chrześcijaństwo, przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca tylko po to, żeby jakiś interes ubić. Jaki to może być interes? No pierwszy, najważniejszy. Nie chcę pójść do piekła. I to jest interes. To jest interes. Przy okazji dobrych rzeczy, które od Boga możemy wziąć, to również jest załatwione w naszym życiu. Nie pójdziemy do piekła. Ale Słowo Boże nam mówi, że nasze życie nie skupia się tylko na robieniu dobrych interesów z Bogiem. Nasze życie idzie w tym kierunku, żeby Bóg nas mógł użyć na swoją chwałę. Biorąc pod uwagę czas waszego chrześcijaństwa, waszego chodzenia przed moim obliczem, powinniście już być czym? Kim? Nauczycielami. Jesteście nauczycielami? No właśnie. Biorąc pod uwagę czas, czyli Słowo Boże bardzo wyraźnie określa, że jest pewien czas, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, żeby coś zacząć robić, co z siebie zacząć wydawać. Żeby coś z siebie wydać, musisz najpierw to napełnić. I dlatego Słowo Boże mówi, że nie możesz ciągle być człowiekiem, który przychodzi i chce brać od Boga, brać. Jeśli mamy dwoje ludzi, którzy ze sobą się pobierają, stają się małżeństwem i on czy ona, obojętne której z nich zaczyna tylko brać, nic siebie nie daje, tylko bierze. Szczęśliwe to jest małżeństwo? Nie powiedziałbym nie bardzo, powiedziałbym bardzo nieszczęśliwe. Bo jedna osoba jest wykorzystywana. Po prostu wykorzystywana, a tak być nie może. Jeśli przychodzimy przed oblicze naszego Pana, stajemy się Jego dziećmi, to biorąc pod uwagę czas, czyli jeżeli jakiś czas mija, to już Bóg od ciebie czegoś oczekuje. Jeśli dziecko się rodzi, to w jakimś czasie oczekujemy, że zacznie chodzić, a później zacznie mówić. A później zaczną mu rosnąć zęby. Tak? I tak dalej. Po prostu czekamy czas. I jeśli ten czas mija i w dziecku nie następuje ta zmiana, to co robimy? I to nie do jednego lekarza jedziemy. Szukamy nie tylko pomocy, szukamy już ratunku. Coś się dzieje. Coś jest nie tak. Jeżeli chrześcijanin przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca i przez jakiś czas nie dzieją się w nim te przemiany, których Bóg oczekuje od niego, to co Bóg robi? Szuka przyczyny. Szuka przyczyny. Dlaczego tak się dzieje, że chrześcijanin ciągle tylko ssie, ciągle tylko mleko i przy piersi cały czas chce być i nic więcej nie robi? Walczysz w swoim życiu? Czy podejmujesz walkę? Może nawet nie wiedziałeś, że masz jakąś walkę do podjęcia. Bóg ze swojej strony uczynił absolutnie wszystko. I tu jest w tym słowie również to podkreślone. Co uczynił Bóg? Umiłował nas wielką miłością swoją. Umiłował nas wielką swoją miłością. Zupełnie nieporównywalną z czymkolwiek. Jana 3,16, znacie wszyscy ten werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował ludzi. Tak Bóg umiłował ciebie i mnie, każdego człowieka na tej kuli ziemskiej. I dalej jest powiedziane, ożywił nas z Chrystusem. W jaki sposób Bóg ożywił nas z Chrystusem? Łaską zbawił nas po prostu. Po prostu nas ożywił, łaską nas zbawił. W Łukasza 15 rozdziale 24 wersecie jest napisane, dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I 32 werset mówi, a trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Czy syn marnotrawny rzeczywiście umarł? Słyszeliście coś o jakimś pogrzebie syna marnotrawnego? A później zmartwychwstaniu? Słyszeliście coś? Nic tam nie ma powiedziane o tym. Jest powiedziane, że wziął swoją część majątku, poszedł, gdzie pieprz rośnie, od swojego ojca, roztrwonił wszystko, bawił się, tańczył ze swoimi kolegami, koleżankami, wszystko stracił. A kiedy wszystko stracił, to po prostu cały taki goły, zupełnie bez niczego, przyszedł do ojca, pomyślał sobie, no ojciec mnie na pewno nie przyjmie. No ojciec go przyjął bardzo serdecznie. I ojciec, kiedy zobaczył tego swojego syna, przywrócił go do łask i powiedział, umarł, a teraz zmartwychwstał. Wiesz, jak Bóg na ciebie patrzy, kiedy z grzechami przychodzisz do Jezusa Chrystusa? Po prostu mówi tak, jesteś martwy, umarłeś. A ja ciebie teraz ożywiam. To się dzieje w taki sposób, że daruję ci przez łaskę wszystkie twoje grzechy. Masz wszystkie grzechy przebaczone. Dobrze się czujesz? Kochani, to jest prawda. Jeśli twoje grzechy ciążą ci, jeśli zgrzeszyłeś, jeśli w swoim życiu narobiłeś najprzeróżniejszych złych rzeczy i przychodzisz do Jezusa Chrystusa i całym swoim sercem uwierzysz, że Jezus Chrystus za twoje grzechy umarł, przyjmujesz to i mówisz Bogu z całego swojego serca, że przyjmujesz Jego ofiarę do swojego życia, że przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca. Wiesz, co wtedy się dzieje? Zmartwychwstanie się dzieje. Wszystkie twoje grzechy odchodzą od ciebie. I Słowo Boże mówi, że twoje grzechy Bóg wrzuca w głębiny morskie i nigdy ich więcej już nie wspomnie. Nigdy ci tych grzechów nie wspomnie. Wiesz, kto ci przypomnie te grzechy? Nie szatan. Ty sam sobie przypomnisz te grzechy. Masz dobrą pamięć, niestety. I bardzo często Bóg ludziom przebacza grzech, a oni sobie tego grzechu przebaczyć nie mogą. Nie mogą sobie z tym poradzić. Bóg już przebaczył dawno, a oni sobie nie mogą przebaczyć. Tylko Słowo Boże mówi, abyśmy po tym, jak przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, nie pozostali w życiu naszym oporni. Bo szatan nie może już wśród pogan tak działać swobodnie, wśród was nie może tak działać swobodnie, bo już nie jesteście poganami, więc działa w synach opornych. Jeśli w czymkolwiek przejawiasz opór w swoim życiu, opór przeciwko Bożym dziełom, Bożym sprawom, Bożemu działaniu, to w twoim życiu działa szatan, duch nieczysty. O tym mówi bardzo wyraźnie Słowo Boże. Dlatego powinniśmy zwrócić na to uwagę, co Bóg dla nas uczynił, z czego nas wyrwał, z czego nas wyratował i dokąd zmierzamy. Ożywił nas Chrystusem zbawienie łaską. Efezjan 5, rozdział 14, werset mówi tak. Wszystko bowiem, co zostaje dokładnie ujawnione, staje się światłością. Dlatego też jest powiedziane, przebudź się, ty, który śpisz, i powstań z pomiędzy umarłych, a Chrystus olśni cię swoim światłem. Rzymian 6, rozdział 13, werset mówi tak. A wy nie wydawajcie członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, lecz oddawajcie siebie samych na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci wrócili do życia. Członki zaś wasze oddajcie Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. Jako człowiek składasz się z wielu części, z wielu członków. Składasz się z wielu części. I teraz Słowo Boże mówi, jak oddawałeś swoje członki na swój własny użytek, czy na pożądliwości użytek, najprzeróżniejsze rzeczy robiłeś swoimi rękami, głową, oczami, uszami. To Słowo Boże mówi, to teraz oddaj twoje członki w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Jeśli chcesz poddać swoje członki w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, to Jezus Chrystus bardzo wyraźnie mówi, że On chce, abyśmy podbili nasze myśli, nasze wszystkie rzeczy w niewolę. w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Jeśli masz podnieść rękę swoją, żeby kogoś uderzyć, to co masz zrobić w tym momencie? Musisz podbić twoją rękę w niewolę. Musisz zrozumieć, że nie można ci tego zrobić. Jeśli chcesz komuś wypowiedzieć przykre słowo, my oczywiście jako chrześcijanie nigdy czegoś takiego nie robimy, żeby jakiś komuś przykre słowo wypowiedzieć. Absolutnie. Zdarzyło wam się coś takiego? Nie wierzę, niemożliwe. W nerwach nawet. Jeśli chcecie komuś wypowiedzieć złe słowo, wypowiadacie? Na pewno nie. No przecież chrześcijanin nie wypowiada takich rzeczy. Co mamy w życiu naszym zrobić? Mamy w życiu naszym podjąć walkę. Podjąć walkę. Przegrywamy jeszcze, oczywiście. Ja przegrywam i wszyscy przegrywamy. Ale my mamy nauczyć się walczyć z tym. Czy w ogóle cokolwiek z tym robimy? Czy może od 50, od 60 lat, od 40, ile żyjemy, w zasadzie nie mamy żadnych rezultatów, żadnych wyników. Jeżeli biorą do klubu jakiegoś sportowca i on nie ma wyników żadnych, ćwiczą go 10 lat i on nie ma wyników, no to trzymają dalej, no bo to no trzeba ćwiczyć, może coś z tego wyjdzie. Czy tak postępują? Kiedy oczekują na wynik? Bardzo szybko. Polska będzie grała teraz w piłkę nożną, tak? Ja piłki nożnej akurat nie lubię, ale lubię tych, co grają. Piłki nie. I no, prawdę mówiąc, nie oglądam. Ale wiecie co? Na co czekają teraz Polacy? Żeby Polacy przegrali. Żeby odpadli od razu na samym początku, tak? No, żeby pooglądać tych, co dobrze grają. No, bo jaki sens? Czekają, że będą dobrze grać. A jeśli będą źle grać, co zrobią? Wyrzucą trenera. Bardzo dobrze. Od razu wyrzucą trenera. To jest pierwsza rzecz. Rozumiemy, o co chodzi? Jeżeli my jesteśmy ludźmi, chrześcijanami, dziećmi Bożymi, to Jezus Chrystus oczekuje od nas, że będziemy mieli wyniki. Że będziemy mieli wyniki, że będziemy mieli rezultaty, że będziemy się rozwijać. To nie jest tak, jak w meczach piłki nożnej, że od razu wyrzuca Jezus. Jak tylko nie masz rezultatu w ciągu paru dni, to won. Nie, jest bardzo cierpliwy. Słowo Boże o tym mówi. Jest bardzo cierpliwy, ale cierpi zawsze do czasu. Tak. Tak mówi Słowo Boże. Do czasu. Jest bardzo cierpliwy, Słowo Boże mówi. Bardzo wytrzymały i wytrwały. Ciągle oczekuje. Ciągle próbuje. Ale jest bardzo często tak, że przychodzi do ogrodu, drzewo nie przynosi owocu i mówi do ogrodnika co? Weź je i wytnij. A ogrodnik, czyli Jezus Chrystus, co mówi? Dobra, gdzie siekiera, tak? Może jeszcze rok. Może to jest w twoim życiu ten jeszcze jeden rok. Że Bóg czeka od ciebie rezultatów. Może już Bóg ciebie chciał odsunąć, ale Jezus Chrystus przyszedł i powiedział: Ojcze, ten jeden jeszcze rok. Jeszcze ten jeden rok. Ja zrobię coś takiego, jakąś taką szczególną opiekę. Okopię, obłożę. Otoczę płotem. No postaram się, podleję dobrze. No może w tym roku już jakiś rezultat będzie. Może w tym roku chociaż cokolwiek się w jego życiu zmieni, czy w jej życiu. Nie zastanawiasz się nigdy nad tym, że to może być jeszcze ten jeden rok? Oby miłosierdzie Boże było nad nami. Abyśmy byli jeszcze tymi ludźmi wypróbowywanymi przez Boga, trenowanymi przez Boga. To takie słowo zagraniczne teraz zaczęli w Polsce wprowadzać. Coaching. Może tak Jezus Chrystus będzie coachował. mi to się nie podoba. Lepiej trenował, powiedzieć, prawda? Będzie taki trening stosował w naszym życiu. Będzie cały czas pilnował, żebyśmy wzrastali. Ale do nas należy decyzja. Do nas należy decyzja. Jeśli chcesz w swoim domu remont zrobić i bierzesz fachowca, żeby ci to zrobił, tak? To on decyduje o wszystkim, jak ma wyglądać ten remont w twoim pokoju, czy tam w łazience, czy gdziekolwiek, tak? Ten pracownik, który przychodzi, on decyduje, jak to ma być, tak? Gospodarz decyduje. To gospodarz mówi, jak to należy wykonać. W twoim i w moim życiu nie my decydujemy, jak mamy wyglądać jako chrześcijanie. Jest ktoś inny. Ty jesteś sługą. Ty jesteś wykonawcą. Jezus Chrystus decyduje, jak masz wyglądać. Co masz zrobić w swoim życiu. Nie ty decydujesz, nie ja. Ale czy w ogóle coś robimy w tym kierunku? Czy się w ogóle staramy? Czy może wzięliśmy sprawy w nasze ręce? I zaczynamy sobie śpiewać, że kowalem swojego losu kto jest? Sami jesteśmy kowalami swojego losu. Nie jesteśmy kowalami swojego własnego losu. Absolutnie. Kowalem naszego losu jest Bóg. Nawet nie próbujmy brać to we własne ręce. Ale poddajmy się Bogu, poddajmy się Duchowi Świętemu, żeby to Bóg nas prowadził. Żeby to Bóg użył nas jako narzędzie w swoim ręku. Żeby to Jego materiały były użyte do naszego życia. Ale zadajmy sobie pytanie takie szczere przed obliczem Bożym. Czy naprawdę o coś walczymy w naszym życiu, jeśli chodzi o duchowe życie nasze? Czy mamy jakieś myśli, czy mamy jakieś dążenia, jakieś pragnienia? Czy nasze pragnienie jest takie? W piątek na nabożeństwo, ale to zależy, jak mi się praca ułoży. W niedzielę nabożeństwo, no to tu już się będę starał, bo w niedzielę to raz w tygodniu wypada. Chociaż też może coś tam wypaść. I teraz co następne? No piątek oczywiście. Piątek. A później? A później następna niedziela. I nasze chrześcijaństwo w zasadzie skupia się na kawałeczku piątku i ewentualnie niedziela. I to jest całe nasze chrześcijaństwo. I najlepiej, żeby nikt do nas się z niczym nie przyczepiał. Bo my mamy swoje własne życie. Bo my kierujemy swoim własnym życiem. To ja zdecyduję, czy mam być na nabożeństwie, czy nie. Ja zdecyduję. Możesz powinno, a kto ma decydować? No Jezus Chrystus ma decydować. Jeśli mówimy, że królem naszego życia, królem i władcą, panem naszego życia jest Bóg, no to, przepraszam, kto decyduje? No Bóg oczywiście. A jak myślicie, Bóg nie pozwoli nam na nabożeństwo? Ja chcę iść na nabożeństwo, bo mnie dzisiaj nie pójdziesz. Panie, pójdę dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. Panie, pójdę. Mówiłem i ostatni raz powtarzam, nie pójdziesz dzisiaj na nabożeństwo. Wyobrażasz sobie taką rozmowę? Jeśli Bóg będzie decydować, to cię poprowadzi we właściwy sposób. Ale do ciebie należy poddać się. Poddać się, nie wiatrowi, ale poddać się działaniu Boga. Jeśli czytamy w Piśmie Świętym o uczniach Jezusa Chrystusa, apostołach Jezusa Chrystusa, to oni się na zgromadzenia takie wspólne zgromadzali w różnych miejscach i po domach, i w świątyni raz w miesiącu, czy dwa razy do roku? Czytacie Słowo Boże? Wiecie, ile razy się zgromadzali? Codziennie. Codziennie się zgromadzali. Czy my mamy też się codziennie zbierać? Dobrze by było. Także w poniedziałek o 18, we wtorek o 18, w środę o 18, w czwartek o 18, w piątek o 18, w sobotę o 18, w niedzielę o 10 rano. Dobrze wygląda, nie? A myślicie, że to jest nierealne? Żeby się tylko zapaliła w nas taka Boża iskra, to byście zobaczyli, jakby to wszystko wyglądało. Bo tu niedaleko, za naszą granicą, bardzo blisko polskiej granicy, są takie miejscowości, gdzie się ludzie prawie codziennie zbierają. Nie wiem, czy nadal jeszcze, ale wcześniej też tak było. Ostatnio czytałem w internecie, gdy jakiś brat z Polski tam jeździł i potwierdza, że nadal tak jest. W Nowowołyńsku, nie wiem, czy słyszeliście, bliziutko granicy, na Ukrainie. Całe ulice wierzących ludzi ze zboru spotykają się codziennie. Myślicie, że to jest uciążliwe dla nich? Nikt ich nie przymusza do tego. Wcale nie muszą przychodzić. Ale coś się we wnętrzu dzieje. Ja nie mówię, że my wprowadzimy taką zasadę. Tylko taka zasada będzie, jak to wypłynie z serc ludzi. Jak ludzie po prostu będą przychodzić. Jak po nabożeństwie nie będzie ich można wygonić z kościoła. To takie rzeczy się dzieją. Ale ja mówię nie o tym, żebyśmy formy jakieś ustalali. Ale ja mówię o tym, żebyśmy się rwali we wnętrzu naszym i podjęli walkę o pewne rzeczy. Bo my możemy do niektórych oziębłości w naszym życiu się bardzo mocno przyzwyczaić. I one nam tak spowszednieją i staną się takie normalne, takie zwykłe. Takie normalne, że się nie czyta codziennie Słowa Bożego. Takie normalne, że się codziennie nie modli. Takie normalne, takie zwykłe, takie życiowe. Podejmijmy walkę. Widzimy jakieś niewłaściwe rzeczy w naszym życiu. Co w tym kierunku robimy? Czy szukamy ratunku, czy szukamy wyjścia? Słowo Boże mówi, Bóg ze swojej strony wszystko zrobił. Absolutnie wszystko. Na końcu jest powiedziane, okazuje nam nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas. W Chrystusie Jezusie. Okazuje nam nadzwyczajne bogactwo łaski swojej. Efezjan 1, rozdział 7, werset mówi, w nim właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane dzięki bezmiarom Jego łaski. Zupełnie nieograniczony dostęp do łaski Bożej. Dlatego nauczmy się żyć z naszym Bogiem w dobrych układach. Nauczmy się żyć z naszym Bogiem według Jego rady, według tego, co On nam mówi. Podejmijmy walkę. Zacznijmy walczyć nie z ludźmi, tylko z mocami, zwierznościami, które są w powietrzu, których nie widać oczami naszymi, ale które podejmują walkę przeciwko duszy. Nie wszystko, co widzisz, tylko to, co widzisz, jest realne. Ja czytałem niedawno ciekawą rzecz o zderzeniu hadronów. Wielki zderzacz hadronów. Tam między Szwajcarią a sąsiednim państwem, tam jest taki wybudowany zderzacz, wielki zderzacz hadronów. Może moglibyśmy powiedzieć, no cząstki jakieś tam się zderzają, co my mamy do tego? Wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Cząsteczki, które się zderzają, są 100 milionów razy mniejsze niż atom. 100 milionów razy mniejsze. Myślicie, że można to zobaczyć? Nie można tego zobaczyć w żaden sposób. Ale jeśli ta lecąca cząstka, która przelatuje jako mniejsza niż włos, w takim malutkim przewodzie przelatuje, tak? To ma taką energię, że jeśli w cokolwiek uderzy, to w ciągu ułamku sekundy podnosi temperaturę tego, w co uderzy, o 1000 stopni. A jeśli by wyskoczyło z tego zderzacza hadronów, to wybuch by był potężny. A nie widać tego. Wcale tego nie widać. Chcę powiedzieć, że nie tylko to, co widzimy, realnie istnieje. Już naukowcy są w stanie stwierdzić, że rzeczy, których nie widzimy, mają energię taką, że my sobie tego nie możemy wyobrazić. Nie możemy wyobrazić. A kiedy się te cząstki ze sobą zderzą, to temperatura, która powstaje, jest 100 tysięcy razy wyższa niż temperatura w jądrze Słońca. Wiecie, te rzeczy są takie dziwne. Jak się o nich czyta, to niby takie ciekawostki. Ale wiecie, to mi uzmysławia, że ludzie bardzo często nie mówią o realności istnienia świata duchowego, bo go nie widzą oczami. Czy dlatego, że go nie widzimy oczami, to on nie istnieje? Czy dlatego, że Boga oczami naszymi nie widzimy, to on nie istnieje? My wierzymy w to, co powiedział Bóg. Dlaczego? Bo on wszystko uczynił. On wszystko stworzył. On mądrość ludziom daje. Skąd by ludzie wzięli tą mądrość? Z ewolucji? Kochani, chcę nas zachęcić wszystkich, abyśmy zaczęli walczyć razem z naszym Bogiem. Nie przeciwko naszemu Bogu, ale razem, współdziałając z naszym Bogiem. Podejmijmy walkę. Widzisz, że coś jest nie tak? Widzisz, że coś się nie tak układa? Podejmij z tym walkę. Zacznij walczyć. Zacznij nabierać wartości Bożych w swoim życiu. One są niezwykle ważne. Dlatego zachęcam wszystkich do tego. Niech Bóg nas błogosławi. Niech nas prowadzi w mocy swojej i w swoim zwycięstwie. Amen.